Otwórzcie drugą królewską. Druga księga królewska. Rozdział 7. Tam jest wcześniej napisane w rozdziale 6 o oblężeniu Samarii. O tym, jak straszne rzeczy się tam działy. I był w tym mieście Elizeusz. Prorok Elizeusz. Król, mimo że nosił wór na swoim ciele, jak to w 30 wersecie jest napisane, to jest 6:30, powiedział coś takiego w wersecie 31, o tym czytamy. Wtedy król powiedział: niech mi to uczyni Bóg i tamto dorzuci, jeśli głowa Elizeusza, syna Szafata, ostoi się na nim dzisiaj. I tak to jest, że jak pisali apostołowie, że prorocy, ludzie, którzy mówią wcześniej, co będzie, zawsze byli znienawidzeni. Sam Pan Jezus powiedział w ten sposób. Sytuacja była beznadziejna. I od początku rozdziału 7 czytamy: wtedy Elizeusz powiedział: słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan, jutro o tej porze w bramie Samarii jedna miara mąki pszennej będzie za jednego sykla i dwie miary jęczmienia też za sykla. Wówczas książę, na którego ramieniu król się wspierał, odezwał się do męża Bożego: choćby Pan zrobił okna w niebie, czy mogłoby tak się stać? Odpowiedział mu: oto zobaczysz to na własne oczy, ale jeść z tego nie będziesz. A było czterech trędowatych mężczyzn u wejścia bramy. Mówili oni jeden do drugiego: po co tu siedzimy, aż umrzemy? Jeśli powiemy, wejdziemy do miasta, w mieście jest głód i tam umrzemy. A jeśli zostaniemy tu, również umrzemy. Teraz więc chodźcie i przejdźmy do obozu Syryjczyków. Jeśli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeśli nas zabiją, umrzemy. Wstali więc o zmierzchu, aby przejść do obozu Syryjczyków. A gdy dotarli do krańca obozu Syryjczyków, oto nikogo tam nie było. Pan bowiem sprawił, że w obozie Syryjczyków słychać było turkot rydwanów, tętent koni i gwar wielkiego wojska. Mówili jeden do drugiego: oto król Izraela najął przeciwko nam królów chetyckich, królów Egiptu, aby na nas napadli. Wstali więc i uciekli o zmierzchu, zostawiając swoje namioty, swoje konie i osły. Cały obóz, tak jak był, i uciekli, aby ratować swoje życie. Później trędowaci stamtąd zrabowali sobie łup i przyszli do króla z tym wszystkim, z tymi informacjami, nie z łupem, który ukryli. I w 10 wersecie czytamy: przyszli więc i zawołali do strażnika bramy miejskiej. Powiedzieli im: przyszliśmy do obozu Syryjczyków, a oto nikogo tam nie było. Nie słychać było głosu ludzkiego, nie widzieliśmy tylko uwiązane konie i osły oraz namioty, tak jak były. Król postanowił to sprawdzić. Wysłał tam dwa konie zaprzęgowe. I okazało się, że tam nikogo nie ma już w ciągu jednej nocy. W 16 wersecie czytamy i dalej: wówczas lud wyszedł i złupił obóz Syryjczyków i jedna miara mąki pszennej była za sykla, dwie miary jęczmienia za sykla, według słowa Pana. A król ustanowił tego księcia, na którego ramieniu się wspierał, nadzorcą bramy. Lud jednak zadeptał go w bramie na śmierć, jak powiedział mąż Boży, który o tym mówił, gdy król zszedł do niego. I stało się tak, jak powiedział królowi mąż Boży: dwie miary jęczmienia za sykla jedna miara mąki pszennej za sykla będą jutro o tej porze w bramie Samarii. Wtedy ten książę odpowiedział mężowi Bożemu, choćby Pan, ten książę odpowiedział mężowi Bożemu, choćby Pan zrobił okna w niebie, czy mogłoby się tak stać? Odpowiedział, oto zobaczysz to na własne oczy, ale jeść tego nie będziesz. I tak się z nim stało. Lud bowiem zadeptał go w bramie i książę umarł. To był taki moment, kiedy wszyscy bardzo się bali. I wtedy prorok Elizeusz powiedział im, że to się wszystko bardzo szybko skończy. Tylko, że nikt nie chciał go słuchać. Król, bardzo religijny człowiek, ten wór nosił na sobie. A oni mówili, nic nam nie pomoże. Choćby Bóg te okna otworzył w niebie, to nic się nie stanie. I stało się. Strach szybko przeminął. I okazało się tak, jak powiedział Elizeusz. I teraz dookoła jest wiele strachu. Teraz są jeszcze ludzie, którzy mówią, słuchajcie, jest Bóg. Bóg może to zatrzymać, Bóg może sprawić, że to wszystko minie szybko. Ale to, co się teraz dzieje, to jest dopiero przygrywka. I Samaria, jak dalej czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, to byli ludzie, którzy zostali uratowani, ale potem wrócili do swojego normalnego życia. Wrócili do grzechu, wrócili do wszystkiego, co czynili ojcowie. I po kolei czytamy o tych wszystkich królach. I w końcu w rozdziale 17 czytamy takie słowa, że nastąpił drugi podbój. To jest 17 rozdział. Od 5 wersetu. Król Asyrii najechał całą ziemię. A jeszcze wcześniej jest napisane, że Ezechiel umarł. Że nie Ezechiel, tylko Elizeusz. Elizeusz umarł. Nie wiem, pamiętam, gdzie to było. Wcześniej, to jest rozdział 13. Werset 20. Potem Elizeusz umarł i pogrzebali go. A z nastaniem roku moabskie zgraje napadły na ziemię. Nie było już proroka, który mówił wcześniej, co się stanie. Lud poszedł w coraz większy grzech. I w końcu stało się to, co się musiało stać. Wracam do 17 rozdziału, werset 5. Król Asyrii najechał całą ziemię, przybył do Samarii i oblegali ją przez 3 lata. A w 9 roku Ozeasza, król Asyrii, zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii, osiedlił ich w Halach i w Haborze, nad rzeką Gozan oraz w miastach Medów. A stało się tak, dlatego że synowie Izraela zgrzeszyli przeciw Panu swemu Bogu, który ich wyprowadził z ziemi Egiptu, pod ręki Faraona, króla Egiptu, a bali się obcych bogów, postępując według ustaw pogan, których Pan wypędził z przed oblicza synów Izraela oraz ustaw królów Izraela, które stwarzali. Synowie Izraela robili potajemnie przeciwko Panu swemu Bogu to, co nie było słuszne i pobudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miastach, od wieży strażników aż do miasta warownego. Ustawiali sobie posągi, gaje, na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. I palili tam kadzidła na wszystkich wyżynach, tak jak narody, które Pan wypędził przed nimi i popełniali niegodziwe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Służyli bożkom, o których Pan im powiedział, nie czyńcie tego, a Pan świadczył przeciwko Izraelowi i przeciw Judzie przez wszystkich proroków i wszystkich widzących, mówiąc, odwróćcie się od swoich złych dróg i przestrzegajcie moich przykazań, moich nakazów według całego prawa, które nadałem waszym ojcom, a które przekazałem wam przez moje sługi proroków. Lecz nie słuchali, ale uczynili twardym swój kark, jak kark ich ojców, którzy nie wierzyli w Pana, swego Boga. Niedawno słuchałem wykładu pewnego brata naszego z narodu wybranego, który mówił tak, że ta cała historia Izraela, to wszystko to jest coś takiego, jakby to był taki obraz ludzkości. Owszem, mówił, jesteśmy ludem twardego karku. Jako naród. Ale też ludzkość. Ludzkość jest twardego karku. I każdy inny naród postępowałby tak samo, gdyby został wybrany. I ludzkość rzeczywiście jest twardego karku i trzeba jej naprawdę wstrząsu, żeby cokolwiek się zaczęło dziać. I w tym wstrząsie jest jedna dobra rzecz. On może prowadzić do czegoś dobrego. To znaczy, że ludzie muszą zacząć się bać. Ludzie muszą zacząć myśleć o czymś innym, o czymś, co jest wyżej. O czymś większym niż oni. Ludzie muszą przestać myśleć, że to oni dyktują warunki. Że to oni są Bogiem, że to oni zbawią samych siebie. I Bóg musi im pokazać, że to wszystko, co zbudowali, jest jak jeden wielki domek z kart. Pan Jezus powiedział, że za czasów Noego, za czasów Lota, tak będzie, jak za czasów Noego i za czasów Lota przy czasach końca. Kiedy ludzie wybudowali sobie za czasów Noego, wcześniej, później nawet, budowali sobie coś, co było dla nich taką własną drogą do nieba. Strasznie się zdeprawowali, a potem chcieli się bardzo zjednoczyć. W końcu doszło to, do czego musiało. Doszło do tego, do czego musiało dojść. A przecież ktoś ostrzegał. Przecież ktoś był. Apostoł Piotr nazywa Noego kaznodzieją sprawiedliwości. A Lot trapił się w swoim sercu i swojej duszy tym, co się działo w Sodomie. No i dzisiaj też są tacy ludzie. Są ludzie, którzy mówią o sprawiedliwości. Są ludzie, którzy trapią się tym w swojej duszy. Są ludzie, którzy jeszcze mogą być światłem na tym świecie. I to wszystko, co się dzieje w tej chwili, może przeminąć szybko. Tylko pytanie, czy ludzkość tego jakieś wnioski wyciągnie, bo nadchodzi coś znacznie gorszego. Jest taki fragment w Księdze Izajasza, w 24 rozdziale, który jako żywo przypomina dzisiejszą sytuację, wystarczy przez okno wyjrzeć. To jest 24 rozdział. I on mówi o tym, co się stanie po tej przygrywce. On mówi o tym, co się stanie po. Być może jest to tylko Boże ostrzeżenie w tej chwili. Bóg jest naprawdę łaskawy, miłosierny, ostrzega. Daje szansę. Posyła ludzi, posyła proroków, posyła swoje słowo. I mówi do nich jeszcze trochę. Jeszcze. I oni mówią, Boże, jeszcze parę lat. Nie wyrywaj. Zmiłuj się nad nimi. Przedłuż czas łaski. I o to powinniśmy wołać. Ale zobaczcie, co jest napisane w 24 rozdziale, kiedy rzeczywiście to wszystko się będzie kończyć. Cały 24 rozdział o tym mówi, ale ja przeczytam fragment. To jest od wersetu 8. Ustała wesołość bębnów, skończył się krzyk weselących się, ucichł radosny dźwięk harfy. Nie będą pić wina wśród pieśni. Zgorzknieje mocny napój tym, którzy go piją. Zburzone jest miasto bez ładu. Zamknięty jest każdy dom. Także wejść nie można. Na ulicach wołanie o wino. Zgasła wszelka radość, a wesołość ziemi odeszła. W mieście pozostało spustoszenie, a bramy zburzone. Tak bowiem będzie pośród ziemi, pośród ludu, jak przy otrząsaniu drzewa oliwnego, jak ostatki winogron po winobraniu. I teraz werset 14. Tamci podniosą swój głos, będą śpiewać dla majestatu Pana, wykrzykną od strony morza. Dlatego wysławiajcie Pana w dolinach, na wyspach morskich, imię Pana, Boga Izraela. Od krańców ziemi słyszeliśmy pieśni o chwale sprawiedliwego, ale ja powiedziałem, jestem wynędzniały. Zdrajcy zdradzili, tak, bardzo zdradzili zdrajcy. I to, co się w tej chwili dzieje, to wystarczy spojrzeć przez okno. Ale będzie coś znacznie gorszego. I ten werset 14 jest niesamowity, dlatego że tam jest napisane: tamci podniosą swój głos, będą śpiewać dla majestatu Pana, wykrzykną od strony morza. Jest pytanie, jacy tamci i od jakiego morza? O co chodzi? My najczęściej, zazwyczaj morze kojarzymy z morzem, nie wiem, bałtyckim, śródziemnym, z Atlantykiem i tak dalej. Ale ci tamci, w sytuacji, kiedy to już nadejdzie, kiedy to, co mówi Pan o czasach ostatecznych, przyjdzie wreszcie, to przed czym ostrzega? To najgorsze. Tamci to mogą być ci, którzy są za zupełnie innym morzem, w zupełnie innym miejscu. Tutaj nie jest napisane, że to będzie za Morzem Wielkim, za Morzem Śródziemnym, za jakimkolwiek innym. I będzie taki czas, i to jest czas, który jest dla nas czasem nadziei. To jest czas, który jest dla nas błogosławioną nadzieją. To jest czas, na który wyczekujemy. Że będzie gdzieś morze i tam za tym morzem koło niego będą stali tamci. I będą wykrzykiwali na chwałę Pana. Otwórzmy Księgę Objawienia na rozdziale 4. Tam jest również napisane o morzu. I zobaczyłem, potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: wstąp tutaj, ja pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha. Oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dookoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się 7 ognistych pochodni, które są 7 duchami Boga. Przed tronem było też morze szklane, podobne do kryształu, a pośrodku tronu i wokoło tronu były 4 stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła. Każdy zaś z tych 4 stworzeń miało po 6 skrzydeł dookoła, a wewnątrz były pełne oczu i bez odpoczynku dniem i nocą mówią: święty, święty, święty Pan, Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy stworzenia oddawały chwałę, cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie i żyjącemu na wieki wieków, upadło 24 starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa i zostało stworzone. I później w rozdziale 5 24 starszych upadło przed barankiem, to jest werset 8, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych, i śpiewali nową pieśń: godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi. To ci też śpiewają od strony morza, słuchajcie. Oni są już tam. I błogosławią Pana za to, że ich odkupił z każdego ludu, z każdego języka i uczynił kapłanami Boga. Jeżeli o tym będziemy myśleć, tam będziemy patrzeć, jeżeli będziemy czekać na naszą błogosławioną nadzieję, jeżeli będziemy wiedzieć o tym i mówić o tym, bo przecież do kogoż ci ludzie mają się zwrócić, nie rozumiejąc, co się dzieje? Jak nie do nas? Kto im ma mówić o tym wszystkim? Kto im ma tłumaczyć? Wszyscy się pogubili, wszyscy się będą coraz bardziej gubić. I jeśli to przejdzie szybko, ludzie bardzo szybko wrócą do pieśni, wrócą do bębnów, ożyją restauracje, będzie głośna muzyka, kto wie, może nawet głośniejsza. I ludzie znowu wrócą do tego, co było, ponieważ tak jest w Słowie Bożym napisane. Bo są twardego karku. Może teraz jeszcze, może jest jakaś grupa ludzi, która będzie chciała zastanowić się nad tym wszystkim głębiej, zobaczyć, czy rzeczywiście jest coś bardziej, coś pewnego, jakaś kotwica. Może zobaczą, że to wszystko, co jest, jest jak domek z kart, że to wszystko runęło. Te wszystkie mrzonki o tym, jak to się wszyscy zjednoczymy, nagle granice pozamykane. Przestali się jednoczyć. Może są jeszcze tacy ludzie. I może to wszystko, co jest i co będzie, służy temu właśnie, nawet na pewno, bo to mamy w Słowie Bożym jak wzorzec, który się nieustannie powtarza. Jeżeli ich uciskał, wołali do Pana. Jeżeli im się działo lepiej, przestawali. Tak było w Izraelu. I w świecie jest tak, że jest coraz gorzej. To znaczy ludzie są coraz bardziej przekonani o tym, że oni już nie mają do kogo wołać. Że Słowo Boże jest jakimś mitem. I tak naprawdę gubią się coraz bardziej. I tak naprawdę Bóg te rzeczy dopuszcza i robi, dlatego że jest łaskawy. Przyjdzie taki czas, o którym czytamy w objawieniu, że Bóg jeszcze ześle 100 razy gorsze rzeczy na tą ziemię i że jeszcze w czasach ucisku przyjdą do tronu Bożego ludzie ze wszystkich języków, ze wszystkich narodów. A potem od 16 rozdziału jest napisane, że przestali już kompletnie i zaczęli tylko Bogu bluźnić. Ale póki jeszcze jest czas, jeśli to odejdzie, jeśli to wszystko się skończy, a tak może być, to wtedy idźmy tam, gdzie trzeba. To wtedy już trzeba będzie zacząć mówić, odpowiadać na pytania i mówić o błogosławionej nadziei i mówić: obudźcie się, bo już pora. I nie tylko obudźcie się do ludzi, którzy jeszcze chodzą po tym świecie, którzy są grzesznikami i żyją w grzechu, bo nie znają Boga, ale również do tych, którzy żyją w Kościele, a nie znają Boga tak naprawdę. Którzy uważają się za wierzących, a Boga nie znają. Którzy są religijni, tak jak ten król, który chodził po murze. Tak jak ten król, który chciał Elizeusza o głowę przecież skrócić. I co z tego? Nie znają Pana. Idźmy do nich. Mówmy do nich. przede wszystkim pokazujmy im to, że Bóg jest, że siedzi na tronie, że nic nie wymyka mu się spod kontroli, że mówił o tym od zawsze i że mamy napisany cały rozkład jazdy aż do końca. Są rzeczy, o których nie wie nikt, a jedna jest rzecz taka, o których nie może wiedzieć nikt. I to jest moment, kiedy Kościół zostanie zabrany z tej ziemi. Nikt nie może tego wiedzieć, nikt tego nie wie. I przyjdzie taki czas. Wykorzystajmy jak najlepiej ten czas, który jest nam dany, dopóki jeszcze tu jesteśmy i dopóki jeszcze możemy śpiewać z tej strony. Bo kiedyś będziemy śpiewać z tamtej strony morza. I na to czekajmy. A póki co, do roboty, kochani. Zacznijmy się modlić, co mamy zrobić dla Pana. Gdzie nas chce posłać? Panie, co chcesz, żebym uczynił? Bo ludzie, którzy teraz mówią, kiedyś stąd odejdą. Albo w sposób naturalny, albo w sposób ponadnaturalny. I wtedy zacznie się chaos, jakiego nie było nigdy. Nie, jakiś czas temu, może parę tygodni temu, cytowaliśmy Ezechiela i tam była końcówka 33 rozdziału, tam było napisane, a kiedy to wszystko przyjdzie, a przyjdzie, to wtedy poznają, że prorok był pośród nich. I kiedy pewne rzeczy przyjdą, a przyjdą, to wtedy oni będą myśleć, dlaczegośmy nie słuchali. Ale my miejmy czyste sumienie, że zrobiliśmy wszystko. Tak jak ten sługa dobry, który zajmował się tym, co trzeba i był trzeźwy, kiedy przyszedł Pan. Dlatego bądźmy pełni ufności w tej chwili i idźmy do Pana w każdej sprawie i słuchajmy uważnie, bo ja widzę, że zaczyna bardzo dokładnie mówić. I jeżeli ktoś umie go słuchać, to będzie rozróżniał ten cichy głos, który mówi, to jest droga, którą macie iść. Amen.